Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ramach naszych tutaj spotkań w trzeci piątek miesiąca Świadkowie Miłosierdzia dzisiaj pragnę przedstawić postać księdza profesora Ignacego Różyckiego. W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy święto Miłosierdzia Bożego, które wprowadziło nas w trwający tydzień miłosierdzia. Warto zatem, byśmy ten czas przeżyli pełni ufności, obietnicy danej nam przez samego Pana Jezusa, który powiedział: kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie. Czy jednak jesteśmy w takiej kondycji, by bezgranicznie zaufać i to bez jakichkolwiek wątpliwości? Wiemy, że orędzie Pana Jezusa o miłosierdziu w każdym sercu rezonuje w inny sposób. I to możemy od razu spojrzeć na apostołkę Miłosierdzia Bożego, świętą siostrę Faustynę, która pomimo różnych lęków nawet i obaw ufała i nie poddając się szła za głosem Pana Boga. Dalej mamy przykład jej kierowników duchowych, błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, czy też ojca Józefa Andrasza, jezuitę, którzy, jak wiemy, w swojej roztropności byli bardzo ostrożni wobec tych wielkich spraw, o których mówiła siostra Faustyna. Aż wreszcie możemy spojrzeć na rzeczywistość całego Kościoła, który sam potrzebował długiego w sumie czasu, by w pełni otworzyć się na głos Pana Boga wypowiedziany ustami prostej siostry zakonnej, sekretarki Bożego Miłosierdzia, siostry Faustyny. I w to doświadczenie Kościoła wpisuje się postawa dzisiejszego naszego świadka miłosierdzia, księdza profesora Ignacego Różyckiego, który otrzymał od Pana Boga taką łaskę, że i on sam stał się świadkiem miłości i miłosierdzia Bożego. W 1946 roku prymas Polski, kardynał August Chlont, wraz z episkopatem Polski poprosił Stolicę Apostolską o ustanowienie na ziemiach polskich uroczystości Miłosierdzia Bożego w tak zwaną Niedzielę Przewodnią. Odpowiedź była niestety negatywna. Jak się okazało, jednym z problemów były zapiski wizji w dzienniczku siostry Faustyny, które nie uzyskały kanonicznego potwierdzenia. W tych okolicznościach nie została podjęta próba pogłębienia tej formy pobożności, zaś władze kościelne obawiały się niekontrolowanego rozwoju kultu inspirowanego właśnie tymi wizjami siostry Faustyny. Ostatecznie niejako kulminacją tego kryzysu było wydanie w 1958 roku przez święte oficjum zakazu kultu Miłosierdzia Bożego w formach zaproponowanych przez siostrę Faustynę Kowalską, na co ogromny wpływ miały chociażby przekłamania w tłumaczeniach z języka polskiego. Jeszcze inną przyczyną były realne nieprawidłowości w rozwoju kultu spowodowane brakiem dostatecznej refleksji teologicznej nad tą formą pobożności. Jako ciekawostkę, która wskazuje, jak błędnie podchodzono do tematu, byłaby chociażby interpretacja kolorów promieni wychodzących z serca Jezusa, które postrzegano jako nawiązanie do biało-czerwonej polskiej flagi. Opinia watykańskiej dykasterii nie zgodziła się na wprowadzenie święta Miłosierdzia Bożego oraz zakazywała rozpowszechniania obrazków Jezusa Miłosiernego i pism siostry Faustyny Kowalskiej. Jeżeli natomiast chodziło o kult wizerunku Jezusa Miłosiernego, to uzależnione to zostało od zgody miejscowych biskupów, przed czym jednak ostrzegano także księdza Sopoćkę. Pomimo tych wszystkich zakazów, kult przetrwał i był on kontynuowany m.in. w Łagiewnikach za zgodą arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. W tym samym roku, w 1958, po raz pierwszy w tej kwestii zabrał głos nowo mianowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, Karol Wojtyła, gdzie w opinii przygotowanej na potrzeby świętego oficjum pozytywnie wypowiedział się on o nowym kulcie. Następnie w 1965 roku zainicjował proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej, a w 1968 roku trafił on już do Watykańskiej Kongregacji Spraw Beatyfikacyjnych. Wówczas ponownie rozpoczęło się badanie pism polskiej siostry zakonnej i tym jako cenzor zająć się miał ksiądz profesor Ignacy Różycki z Krakowa. Ksiądz profesor Ignacy urodził się 26 grudnia 1911 roku w Kryspinowie, a zmarł 14 października 1983 roku w Krakowie jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Był wybitnym specjalistą w zakresie dogmatyki i nawiasem warto jeszcze dodać, że to pod jego kierunkiem pracę magisterską napisał Karol Wojtyła. Od 27 października 1965 roku był ekspertem Soboru Watykańskiego, gdzie pracował nad deklaracją o wolności religijnej i konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym oraz był ekspertem Synodu Biskupów. Od 1969 roku był członkiem wspólnej grupy roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, a w latach od 1973 do 1978 członkiem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W 1980 roku został członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Ksiądz profesor Różycki był członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie oraz kierował sekcją dogmatyczno-moralną w latach od 1958 do 1965. Dodatkowo w latach 1972 do 1979 kierował Komisją Synodu Archidiecezji Krakowskiej do spraw teologicznych. Na polecenie Karola Wojtyły jako arcybiskupa krakowskiego przeprowadził jako cenzor w procesie beatyfikacyjnej siostry Faustyny Kowalskiej teologiczną analizę jej dzienniczka. Chciałbym zwrócić uwagę na postawę księdza profesora Różyckiego, który początkowo w ogóle nie chciał się podjąć poleconej mu analizy, a następnie był nad wyraz bardzo sceptyczny i przyszłą świętą uważał wręcz za ofiarę halucynacji na podłożu histerii. Na drodze jego teologicznej pracy i logicznych analiz treści zapisanych w dzienniczku Pan Bóg dał łaskę, dotknął umysłu i serca księdza profesora, że ostatecznie uznał on objawienia siostry Faustyny za nadprzyrodzone, a ją samą za wspaniałą mistyczkę. W tym miejscu dodam, że na łamach naszego diecezjalnego dwutygodnika Opiekun rok temu ukazał się artykuł pani Renaty Jurowicz zatytułowany Halucynacje czy objawienia, który także przedstawia postać księdza profesora Różyckiego, dla którego zarówno siostra Faustyna, jak i cała treść orędzia o Bożym Miłosierdziu stała się wielkim zadaniem, ale ostatecznie osobistym darem. Niewątpliwie wkład księdza profesora Różyckiego w głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu jest bardzo duży i wydawać się może, że jest on nawet jakoś niezauważony. W pierwszej kolejności ksiądz profesor Różycki obalił argument, często podnoszony przez teologów krytycznie odnoszących się do treści objawień siostry Faustyny, a mianowicie, że propagują one czczenie jednego tylko przymiotu Boga – miłosierdzie. Fakt, że siostra Faustyna pisze o miłosierdziu jako przymiocie, tłumaczył, że jest uważane nie w sensie filozoficzno-teologicznym, ale biblijnym, tak jak w Starym i Nowym Testamencie. Tam oznacza czynne przejawy miłości Bożej wobec człowieka. Z miłości do człowieka Bóg najpierw wybrał i prowadził naród wybrany, a potem zesłał Syna, który zbawił ludzi. Miłosierdzie Boże, największy przymiot w sensie biblijnym, oznacza, że skutki działania miłosierdzia miłości są w świecie największe i pod tym względem miłosierdzie przewyższa wszystkie inne przymioty Boga, podkreślał ksiądz profesor Ignacy Różycki. Odnosząc się do samego nabożeństwa, do miłosierdzia Bożego, początkowo szerzone było ono na wzór innych nabożeństw, z których popularne były litanie, koronki i nowenny, a w tak jej między innymi formie popularyzował je spowiednik siostry Faustyny, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, jako nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Fundamentologiczny pod nabożeństwo w formach przekazanych przez świętą siostrę Faustynę położył jednak ksiądz profesor Ignacy Różycki, który, jak już sobie powiedzieliśmy, dla potrzeb procesu beatyfikacyjnego apostołki Bożego Miłosierdzia dokonał pełnej analizy tego dzienniczka. Wynika z niej, że samą istotą tego nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia jest po pierwsze postawa ufności wobec Pana Boga, która jest biblijną postawą wiary, zawierzenia Bogu, co w praktyce oznacza pełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, błogosławieństwach i radach ewangelicznych, czy też w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. A drugim istotnym warunkiem tego nabożeństwa do miłosierdzia jest postawa miłosierdzia wobec bliźnich, która sprawia, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nie jest tylko dewocją, ale wymaga kształtowania w sobie ewangelicznej postawy czynnej miłości wobec drugiego napotkanego człowieka. I dopiero na tym fundamencie ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich wznoszą się nowe formy kultu, które Pan Jezus przekazał siostrze Faustynie. Należą do nich: po pierwsze, obraz Chrystusa z podpisem Jezu, ufam Tobie. Po drugie, święto miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Po trzecie, koronka do Miłosierdzia Bożego. Po czwarte, godzina miłosierdzia. I po piąte, szerzenie czci miłosierdzia. Kryterium wyróżniającym nowe formy kultu spośród innych modlitw zapisanych w dzienniczku świętej siostry Faustyny są obietnice, które Jezus dał wszystkim, którzy je będą praktykować, a nie tylko siostrze Faustynie, jak to ma miejsce w przypadku aktu o krwi i wodo, czy też nowenny do Miłosierdzia Bożego. Warunkiem korzystania z tych wielkich obietnic jest jednak praktykowanie tych form kultu zgodnie z duchem tego nabożeństwa, czyli w postawie ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Ksiądz profesor Różycki podkreśla bowiem, że jeśli ktoś na przykład odmawia koronkę do Miłosierdzia Bożego, a nie ma równocześnie ufności, nie otrzyma w zamian nic z tego, co Jezus do ufnego odmawiania koronki przypisał. Mówiąc o osobie księdza Różyckiego, trzeba powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie tajemnicy i rozumienia Miłosierdzia Bożego, które wyjaśnił on w swoich analizach. Mianowicie chodzi o łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar, które Pan Jezus obiecał tym wszystkim, którzy w święto Miłosierdzia Bożego przyjmą komunię świętą, po dobrze odprawionej spowiedzi i w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w duchu zaufania Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich. Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Najlepszym komentarzem do tego fragmentu mogą być słowa Jezusa, które powiedział podczas jednego z objawień świętej siostrze Faustynie. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia, co możemy przeczytać w dzienniczku siostry Faustyny pod numerem 299. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, czytamy w dzienniczku pod numerem 699. I może dodajmy, że Pan Jezus o święcie Miłosierdzia Bożego mówił siostrze Faustynie aż 14 razy. W dzienniczku czytamy pod numerem 1182. Dalej są zapisane słowa Pana Jezusa. Im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego, a namawia wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież, włóczniom na krzyżu dla wszystkich dusz. Nikogo nie wyłączam. Tak więc w dniu Miłosierdzia Bożego A ściślej mówiąc, z Eucharystią przyjętą w tym dniu związana jest największa obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar, co czytamy w dzienniczku pod numerem 300. Jest to, jak tłumaczy ksiądz profesor Ignacy Różycki, łaska znacznie większa niż nawet odpust zupełny. Odpust zupełny polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych, należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów, z wyjątkiem sakramentu chrztu świętego, albowiem odpuszczenie win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego, jak nam to przekazuje ksiądz profesor Różycki. Jest to oczywiste, że komunia święta musi być nie tylko godna, ale musi spełniać podstawowe wymagania nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Analizę teologiczną dzienniczka księdza profesora Różyckiego zakończono w 1979 roku pod jego nadzorem, która jako dokument liczyła około 500 stron. A dla porównania praca drugiego eksperta ukończona 9 lat wcześniej miała zaledwie 60 stron. I co ważne, to właśnie ta analiza księdza profesora Różyckiego do dziś stanowi teologiczny fundament nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia w formach podawanych przez siostrę Faustynę. Dlatego też w tym miejscu zachęcam do zapoznania się z całą analizą tego nabożeństwa, która jest dostępna w licznych publikacjach i może być dużą pomocą w rozumieniu tego daru, którym Pan Bóg pragnie obdarzyć nas każdego dnia. Święty Jan Paweł II, jako jeden z największych świadków miłosierdzia, uczynił to święto miłosierdzia dla całego Kościoła, ogłaszając w 2000 roku 30 kwietnia, nazwał miłosierdzie najlepszym antybiotykiem na chorobę współczesnego świata. I swoim życiem, jak wiemy, to pokazał, wcześniej głosząc różnorakie homilie, opracowania naukowe, teologiczne, swoje dokumenty jako papież, no ale na koniec pamiętamy, kiedy też poświęcał Kościół jako Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, ten nowo wybudowany, wskazał, że jedynym ratunkiem dla skołatanego świata wojnami, konfliktami, wewnętrznym rozdarciem każdego gdzieś tam człowieka, to jest miłosierdzie Boże. I w tym tygodniu miłosierdzia, które się co prawda kończy, ale to przecież nie chodzi tylko o ogłaszanie tygodni czy przeżywanie tylko świąt, ale tym miłosierdziem Bożym chcemy się jakoś cechować z całym naszym życiem, mieć, jak mówi święty Jan Paweł II, tę perspektywę miłosierdzia. Więc drodzy, zapraszamy do naszego diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego, oczywiście na nasze msze święte o 7 w tygodniu, o 15.15, o 18, w niedzielę o 7, 8.30, 10, 11.30, 13 i 18.30. Wiemy, że wielu ludzi, no choćby ostatnie święto Miłosierdzia Bożego pokazało, że przybyło z różnych miejsc, nawet i gdzieś tam z diecezji, specjalnie wierząc, że w naszym kościele mogą to święto Miłosierdzia przeżyć nieco głębiej, tak jak i w innych miejscach, choćby u księży jezuitów, czy też jeszcze w innych miejscach, czy w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie, czy też w miejscach czynnej miłości miłosiernej, jak w domach Caritasu, co wiemy, że odbywały się te dni dobra, bardzo pięknie udane. Więc drodzy, też zapraszamy do tej inicjatywy, w którą już i dziękuję za to, włączyło się Radio Rodzina i Dwutygodnik Opiekun, o czym też coraz więcej gdzieś słyszymy, że już mamy około 100 osób, może już więcej, bo każdego dnia gdzieś tam znajdujemy nowe deklaracje w naszych skarbonach, czy przynoszone do kancelarii parafialnej, czy też do Rok Księży, że ta inicjatywa adoracji Najświętszego Sakramentu, która w tej chwili odbywa się od mniej więcej zakończenia rannej mszy świętej do wieczornej, chcemy, żeby ona była 24 godziny na dobę. Więc bardzo dziękujemy inicjatorom z Poznania, którzy kolejny raz przyjeżdżają tutaj i dopilnowują, żebyśmy tą adorację przygotowali jak najlepiej. Więc możemy te deklaracje zabrać, czy z kaplicy adoracji, czy też z kancelarii, czy też z Górnego Kościoła, aby też się zapisać swoim imieniem, nazwiskiem, kontaktem i zaproponowaną godziną w ciągu całej doby. Robimy starania, żeby jak rychlej ta adoracja rozpoczęła się, o co też się gorąco modlimy i też słuchaczy Radia Rodzina gorąco prosimy, żeby byli takimi apostołami, aby dla Kalisza było takie miejsce na ulicy Asnyka 54-56, gdzie o każdej porze dnia i nocy, daj Boże w najbliższym czasie, będzie można przyjść, tak jak już niektórzy o tym słysząc myślą, że ta adoracja już istnieje. Takich przypadków mieliśmy już przynajmniej kilka, gdzie nawet już zapisani, może nie do końca zrozumieli wszystko, no przychodzili na swoją już gdzieś tam wybraną godzinę, ufając, że to dzieło już funkcjonuje. To dobry znak, więc prosimy, aby też to dzieło omadlać, aby też ono było takim schronieniem dla skołatanych dusz, które są pewnie dla nas też jakimś niepokojem. Myślę, że ta kaplica adoracji, jak Pan Bóg pozwoli, pobłogosławi, jeśli rozpocznie swoją działalność, będzie rzeczywistym takim miejscem doświadczania łask Jezusa Miłosiernego. Też informuję, że jest wydana książka o 70-leciu naszej parafii. Jeśli ktoś by zechciał, można ją nabyć czy w kancelarii, czy w zakrystiach. O tym miejscu z poprzednikami, z księdzem Wilińskim, księdzem Jóźwiakiem, innymi, którzy to miejsce wznosili. A teraz też myślę, że to może być nowa odsłona odnośnie tej kaplicy adoracji wieczystej, funkcjonującej 24 godziny na dobę. A także i te sprawy materialne, które dla nas są trudnością i troską, o czym wiemy, że no też Kościół potrzebuje zewnętrznej, no tutaj takiej potrzeby oczyszczenia i pomalowania, co na razie przekracza nasze możliwości materialne. Też proszę, żeby się modlić i też na miarę możliwości wspomagać to dzieło, za co bardzo, bardzo dziękuję w imieniu poprzedników i swoim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.